Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
17.10, zapraszam na Studio Mundial, Grzegorz Milko, witam, Adam Czerpak, audycję realizuje. No i Europa pokazała siłę. Norwegia wyeliminowała Brazylię, natomiast Anglicy odprawili współgospodarzy Mistrzostw Świata, Mundialu, oczywiście Meksyk i ta siła europejskiej piłki no, była znaczna tej nocy, bo rzeczywiście Erling Haaland, Harry Kane, oczywiście grając bardzo zespołowo, ale można powiedzieć, że napisali nową historię. Brazylijczycy za burtą, Brazylia płacze, ale i Meksyk płacze. Wiemy, jak bardzo dużo dla Meksyku znaczyły te mistrzostwa, znaczą oczywiście w kontekście, że dalej są współgospodarzami, niemniej bez reprezentacji Meksyku, już bez właśnie Brazylii, no ale za to z Norwegią i z oczywiście Anglią, a przed nami także wielki klasyk, można powiedzieć, światowej piłki, Portugalia, Hiszpania, ale też będziemy rozmawiali o tym, co czeka nas w meczu Stany Zjednoczone, Belgia, no i tam niestety ta bardzo przykra sprawa o anulowaniu czerwonej kartki dla Baloguna, reprezentanta Stanów Zjednoczonych, ale to nie powinno mieć miejsca. Witam bardzo serdecznie na naszej antenie, także na kanale YouTube Radia Wnet, Adrian Janiuk, dziennikarz Faktu. Witaj serdecznie, dzień dobry.
Dzień dobry, Grzegorzu, witam Ciebie, witam Państwa.
Czy Europa w postaci Norwegii pokazała siłę, jeśli chodzi o wyeliminowanie Brazylii? Może najpierw o ten mecz zapytam i za chwilę właśnie Anglia, która wyeliminowała Meksyk. Jak oceniasz ten huragan z Europy?
No zdecydowanie, tak jak zauważyłeś, Grzegorzu, przede wszystkim czapki z głów przed Norwegami. No, to, co zrobili w meczu z Brazylią, jak walczyli, jak przede wszystkim przeciwstawili się sile ofensywnej Brazylijczyków, zwłaszcza ich bramkarz Nyland, który obronił rzut karny, ale tak naprawdę on miał mnóstwo kapitalnych interwencji. Co najmniej pewnie byśmy na palcach dwóch rąk, myślę, mogli to spokojnie zliczyć. No naprawdę, on miał swój dzień, to mało powiedziane, że on miał swój dzień. Myślę, że to był jego najlepszy dzień w karierze, tak ogólnie biorąc pod uwagę, bo to jest bardzo doświadczony bramkarz, ponad 30-letni. On też miał trudny poprzedni sezon w Sewilli, bo on był rezerwowym, więc naprawdę taki bohater bardzo nieoczywisty. Oczywiście no, takim bohaterem, o którym też trzeba mówić, jest Erling Haaland, który no, oczywiście zrobił swoje, bo dwa gole strzelił i ten drugi gol to taki absolutnie gol treningowy, bym powiedział, bo on sobie przyjął, podniósł głowę, rozejrzał się i między nogami obrońcy brazylijskiego posłał piłkę. Bramkarz był bez szans, więc Erling Haaland na pewno i bramkarz właśnie Nyland, no to są postaci, o których będziemy bardzo długo pamiętali. Mnie z kolei bardzo zaskoczyła reakcja Neymara, który wszedł w drugiej połowie, miał pomóc, miał tchnąć w drużynę tego ducha zwycięstwa, no ale on, okej, ktoś powie, że strzelił gola, tak, że wykorzystał rzut karny, ale no i ja będę pamiętał to, co robił w samej końcówce właśnie przy okazji wykonywania tego rzutu karnego. On prowokował, on jakąś taką toczył pyskówkę, grę słowną właśnie z bramkarzem norweskim. No to było szokujące wręcz, bym powiedział. Oczywiście to było niepotrzebne, to na pewno, ale to było całkowicie szokujące, bo zawodnik w takim momencie, gdzie przegrywasz 0-2, masz szansę wykonać rzut karny, strzelić gola kontaktowego i jeszcze mieć tę chwilę, żeby spróbować powalczyć o remis i doprowadzenie do dogrywki. No on powinien przede wszystkim skoncentrować się na wykonaniu jedenastki, na zrobieniu swojej roboty. Strzelasz, biegniesz, bierzesz piłkę, a on naprawdę, on przedłużał, on swoją grę tam tworzył właśnie w okolicach, w polu karnym już będąc przed wykonaniem rzutu karnego. uważam, że niepotrzebne, wręcz skandaliczne i chyba dobrze się stało, że on zakończył karierę w reprezentacji, bo takiego Neymara to nie ma sensu, żeby kibice musieli Brazylijscy oglądać na dłuższą metę.
No
tak
to
chcę
można
podsumować.
To na pewno, ale też z drugiej strony właśnie, że bo ta Brazylia, można powiedzieć, że ten Neymar przelał tą czarę goryczy. To taki obrazek bezradności. Tak mi się wydaje.
Tak, to prawda. Kopał, podejście... faulował, podszczypywał, dyskutował, jakieś takie właśnie gierki słowne. No, on tam wszedł po coś innego, żeby właśnie tę drużynę... No bo Brazylijczycy byli rozbici, ja uważam, że oni byli rozbici tym niewykorzystanym karnym na samym początku przez Bruno Guimaraesa właśnie, gdzie on tam no źle wykonał tę jedenastkę, Norwek obronił i oni później naprawdę mieli problemy, żeby... Okej, mieli sytuację, to nie tak, że oni...
No mieli, dużo.
Tak, mieli dużo, ale to chyba naprawdę ich zdeprymowało ten nieudany początek, a Neymar miał tchnąć tego ducha, no Ancelotti w to wierzył chyba, bo posłał go do boju, no ale no, poza tym, że wykonał tego karnego tak jak trzeba, no to on tam był bezużyteczny, no wręcz tak to widzę.
No ale właśnie, ja myślę, że już tą Brazylię trzeba podsumować tym, że kolejny nieudany mundial w jakiś tam sposób, nie wiem, Carlo Ancelotti też przelewa czarę goryczy, bo... Pewnie został selekcjonerem po to, żeby wreszcie od 2002 roku, prawda, doprowadzić Brazylię do mistrzostwa. Kolejne pokolenie, nie wiem, może jeszcze Vinicius Junior, oczywiście Vini, może będzie grał, może jeszcze paru innych, ale pewien etap się kończy. Natomiast ja bym też chciał mimo wszystko oddać to, co Cezarowi, to co się należy Cezarowi, to oddać jemu, bo powiem ci, że Norwegia, poza tym bramkarzem rzeczywiście absolutnie kapitalnym i Haalandem, ale też jednak trochę ta siła Wikingów, Berg, ten, który dorzuca piłkę przy pierwszej bramce Seydelu, prawda, że to są... Oni się teraz zmierzą z Anglią i o tej Anglii też jedno zdanie, jeśli możesz pozwolić. Właśnie Anglia, czyli Anglia to jest Jude Bellingham, który strzela 2 gole, to jest Gordon, ale to jest Harry Kane przede wszystkim. Jak widzisz pojedynek właśnie tych indywidualności Norwegii i Anglii?
No właśnie tak. Nawiązałeś też wcześniej do Anglików. Rzeczywiście skupiłem się na Brazylijczykach i na Norwegach. No Anglia, widać, miała trudnego rywala, no bo Meksyk naprawdę świetnie dysponowana drużyna na tym turnieju. Kapitalnie się czuli, tak, bo już odpadli, ale kapitalnie czuli się przed własną publicznością, więc myślę, że naprawdę Anglicy mieli bardzo trudne zadanie. Wyszli obronną ręką, grali przez prawie całą drugą połowę w 10, więc też no naprawdę duża sztuka, że jednak obronili tę zaliczkę. No i myślę, że to będzie naprawdę fantastyczny mecz. Spodziewam się absolutnie kapitalnego spotkania. Mówi się, że już wcześniej, przed turniejem, w trakcie tych pierwszych spotkań zapowiadano, że Norwegia będzie czarnym koniem. No i rzeczywiście ta Norwegia ma duże szanse, żeby tym czarnym koniem takim pełnowartościowym być. Z pewnością by się tak stało, jakby wyeliminowali Anglików. Ale ja widzę ten mecz tak, że 50-50 bym powiedział, że tak 50-50. Naprawdę nie ma faworyta w tym meczu. Tak jak zauważyłeś, Grzegorzu, indywidualności. To tutaj na pewno nie uciekniemy od takich porównań indywidualnych, no bo jest Harry Kane, jest Erling Haaland, jest Odegaard, świetny piłkarz Arsenalu, kapitan Norwegów, jest Bellingham kapitalnie dysponowany. I tak moglibyśmy porównywać na pewno jeszcze kilka innych pozycji, więc myślę, że to naprawdę mecz, który nie ma faworyta po prostu. No okej, na papierze byśmy powiedzieli, że to Anglicy powinni być faworytem w takim meczu, no ale z taką Norwegią nie wskażę faworyta, więc powiem, że naprawdę 50-50. Nie zdziwię się, jak to spotkanie zakończy się dogrywką i być może nawet rzutami karnymi.
Ten skandal, o którym dzisiaj mówi świat, a więc anulowanie czerwonej kartki dla reprezentanta Stanów Zjednoczonych, Florin Balogun, na co dzień grający w Monako, on dostał ewidentną czerwoną kartkę w poprzednim meczu Stanów Zjednoczonych z Bośnią i Hercegowiną i nagle to według New York Timesa, prawda, jest sytuacja rzekomo taka, że to sam Donald Trump zadzwonił do Infantino, Gianni Infantino. To są oczywiście, to nie jest potwierdzone na zasadzie...
Właśnie, wejdę ci w słowo, potwierdził to Donald Trump w konferencji prasowej sprzed kilku minut, więc on to potwierdził, że rozmawiał, że zaznaczył też, że absolutnie nie nakazywał niczego szefowi FIFA, ale, no ale to nie powinno tak być. Rzeczywiście, masz rację, to jest w ogóle jakieś skandaliczne wydarzenie na miarę w ogóle jakieś całkowicie no, niezrozumiałe, no, tak bym to powiedział. On przyznał, że rozmawiał, że poruszał ten temat i że
Trump.
Absolutnie... Tak, Trump przyznał Trump to, przyznał. Tak. Trump przyznał, że rozmawiał z szefem FIFA, że poruszył ten wątek. No i widzimy, jakie są efekty. No, poprosił i prośba została spełniona. No niedorzeczne. Nie potrafię znaleźć innego słowa, bo to jest wręcz skandaliczne. To są skandaliczne praktyki. No, nie bójmy się tego słowa.
Ale to nawet Čeferin, a więc prezydent UEFA, właśnie powiedział oficjalne stanowisko, że UEFA odżegnuje się od tego.
Tak.
No to jest skandaliczne, to jest nieprawdopodobne, że dwie największe światowe federacje, no piłkarskie, ale nie tylko piłkarskie.
Mówią innym językiem całkowicie, tak, innym głosem w tym wydaniu, zdecydowanie, masz rację. No to pokazuje, że no, UEFA się całkowicie odcina od tego, nie chce też być z tym kojarzona. Widać, że całkowicie inne stanowisko. No chyba Gianni Infantino nas przyzwyczaił do różnych takich kontrowersyjnych decyzji na przełomie ostatnich lat, no ale no to czegoś takiego to chyba nikt by nie wymyślił, że coś takiego będzie miało miejsce.
Ale to jest, Ameryka sobie strzela w kolano, bo teraz pół świata, jak nie 3/4 świata kibicuje Belgii. Tak mi się przynajmniej wydaje.
No, bo Belgowie, też tak
Belgowie,
wydaje.
Belgowie tak są jest. Też Belgowie są też zniesmaczeni tym wszystkim.
Rudiger... W ogóle. Odwołali no się od tej decyzji, no ale ja nie wiem, czy będą w stanie coś wskórać, jeżeli już to zostało, wychodzi na to przyklepane, mówiąc kolokwialnie, ale...
No mecz dziś w nocy polskiego czasu, więc już...
Naprawdę. Szokująca decyzja, no Grzegorzu, ciężko rzeczywiście tu coś więcej znaleźć i jakoś do tego podejść, ale no, to nie jest sprawiedliwe, no broń Boże, to trzeba na pewno piętnować.
Wydaje mi się, że w tym wszystkim może tak być, że piłka nożna się i tak siebie obroni.
Obroni.
Sama jako gra, jako coś, co my wszyscy jako kibice, fani, dziennikarze, no prawda, także pewnie piłkarze, amatorzy kochamy, a więc sama gra, ona wyjdzie obronną ręką i powiedzmy obecność tego balogona nie wpłynie na przebieg gry. No tak gdzieś mam taką nadzieję. Nie
Masz
wiem,
taką
jak ty,
Adrianie. No, świetny piłkarz, to na pewno. W świetnej formie, znakomicie się prezentuje na mundialu, więc no, to byłoby to duże osłabienie, jeżeli by nie grał i, no, i nie powinien grać. No, to jest oczywiste dla nas. W takich okolicznościach się złożyło, że on grał będzie, więc no, w drugą stronę jest duże wzmocnienie amerykańskich piłkarzy, to bez wątpienia. Mimo wszystko no, Belgowie nie są w jakiejś super formie, to na pewno. Oni wygrali wygrali z Nową Zelandią chociażby 5-1, no, ale Nowa Zelandia to drużyna taka, okazało się, że troszeczkę tacy chłopcy do bicia, mówiąc brzydko, w tamtej grupie. Belgowie nie są w wielkiej dyspozycji, mają oczywiście świetnych piłkarzy, wielkie nazwiska, ich nie brakuje. No i myślę, że powinna ta Belgia sobie mimo wszystko poradzić, bo może taka drużyna turniejowa się okazać, bo oni się trochę tak powiedzmy no powoli te tryby wchodzą na, te zębatki wchodzą na właściwe tryby, ale chyba rzeczywiście tak trochę może być, że to okaże się drużyna turniejowa. I no i być może sobie poradzą z gospodarzami. No tak 60-40 dawałbym szansę Belgom mimo wszystko.
Belgom. Belgom tak jednak, tak. I wtedy jutro powiedzmy, budząc się rano, już wszyscy nie będziemy wspominali tego, że skandaliczna decyzja. Nigdy w historii Mistrzostw Świata w trakcie turnieju czerwona kartka nie została anulowana. To jest, pierwszy taki przypadek, bo przecież no wiadomo, że my będziemy się odwoływali do historii, taki pamiętamy dwie żółte kartki, za dwie żółte też się pauzowało, dotknęło tak. To reprezentację Polski, kiedy zabrakło nam Zbigniewa Bońka w półfinale z Włochami w 82, ale tych sytuacji było kilka, jakiś tam różnych, ale nigdy nie było czegoś takiego, że cofnięto czerwoną kartkę.
Zdecydowanie, to jest sytuacja taka, że to jest całkowita nowość i to jeszcze się okazuje, że dosłownie chwilę przed meczem w zasadzie, bo to chyba jakoś dzisiaj, nie wiem, rano chyba się okazało, ale no tak, tak, to jest temat bardzo, bardzo, nie tyle nawet co gorący, co wręcz palący.
Adrianie, a czy czerwona kartka należała się Messiemu, kiedy to w pierwszym sędziował oczywiście Szymon Marciniak i Messi nadepnął na rywala i powiedzmy, że moje pierwsze odczucie, że nie czerwona, ale być może żółta dla żółta, Messiego.
To pomarańczowa, to minimum.
Pomarańczowa.
Tak, tak, taka już żółta wpadająca w pomarańczową. Oczywiście, Grzesiu, tak, nawiązałeś do tej sytuacji, która miała miejsce na początku turnieju, więc już chyba rzeczywiście każdy się zdążył wypowiedzieć na ten temat. No ja jednak jestem po stronie tych, którzy mówią, że ta czerwona kartka się należała. No ja jednak uważam, że ta czerwona kartka się należała Messiemu. No z jednej strony dobrze, niedobrze, no ale można powiedzieć, że dobrze, że polski sędzia oszczędził Leo Messiego, no bo dzięki temu mogliśmy, w każdym meczu możemy się cieszyć jego grą, no bo on gra fantastycznie, no strzela kapitalne gole. I no jest takim Messim w najlepszym wydaniu. No, on robi naprawdę nieprawdopodobne rzeczy na boisku, no ale takim będąc obiektywnym, no przynajmniej w mojej ocenie, no ta czerwona kartka się mu należała po prostu. No to był faul naprawdę ostry.
Pytanie, czy sobie nasz sędzia Szymon Marciniak, oczywiście życząc jak najlepiej, czy sobie też nie zaszkodził tym, bo przecież nie naszych sędziów póki co nie ma teraz w obsadach na 1/4 finału, prawda?
Właśnie była informacja o Marciniaku, ja sobie jeszcze pozwolę sprawdzić.
Oczywiście.
Tak, ale no rzeczywiście no to nie pomaga, tak? Decyzja no bardzo kontrowersyjna, w zasadzie no cały świat o tym dyskutował i Szymon Marciniak, tak jak często był chwalony zazwyczaj, tak? Zazwyczaj jakichś wielkich kontrowersji nie wzbudzał, jeśli chodzi o pracę sędziowską. Tak, no naprawdę, no tutaj był na językach wszystkich i to tak w takim znaczeniu, no takim, no nie do końca dobrym, tak bym powiedział, to z pewnością. No, tak. To rzeczywiście nie został wyznaczony,
ale, tak, nie został, ale wiesz, ja też się upieram, że żółta padająca w pomarańczową, natomiast czerwonej bym nie dał, natomiast
tak,
Adrianie...
To by się obroniło.
I ten Messi...
To też jest uderzające, tak.
Ale i tak, wiesz co, ten Messi tak został chyba całym tym faktem stemperowany, bo on przestał grać ostro, znaczy on nigdy nie grał ostro, to był jakiś przypadek, walk o piłkę, ale już później nie dawał pretekstu, no daje tak, swoją tak. Fantastyczną grą, siedem goli Messi, Haaland, prawda, i Kylian Mbappé, liderzy, tak. Jeśli chodzi o kwalifikacje najlepszych króla strzelców. Natomiast dzisiaj, to co czeka nas dziś wieczorem, a więc klasyk, Hiszpania, Portugalia, na kogo ty stawiasz?
Bardzo trudne pytanie. Na kogo wydaje mi się, że mimo wszystko no raczej Hiszpanie powinni sobie poradzić. Chociaż no też ta Portugalia, wiadomo, to jest taka drużyna, którą... Obecna Portugalia przypomina mi zespół sprzed 10 lat, z Euro 2016, gdzie Portugalia wyszła z trzeciego miejsca z grupy. No okej, tutaj nie było takiej sytuacji, że z trzeciego miejsca wyszli, ale no, w grupie oni nie wyglądali jakoś zachwycająco. Okej, było zwycięstwo z Uzbekistanem 5-0, no ale jednak no, Uzbekistan to nie ta para kaloszy, tak, jak poprzednie drużyny. Więc no, naprawdę Portugalia też tak stopniowo... Mecz z Chorwacją, no to też było, mogłoby pójść w drugą stronę równie dobrze. Gdyby Chorwaci awansowali, to też nie byłoby tu jakiejś, nie wiem, wielkiej dyskusji, tak? Bo tam też i kontrowersje w końcówce i Chorwaci mieli też swoje okazje, więc tak wiadomo, można powiedzieć, że jedni drudzy mogli przejść. Portugalia, no tak właśnie trochę mogę znowu użyć tego stwierdzenia, że to być może będzie taka właśnie drużyna turniejowa, która przez fazę grupową przeszła tak no, niesuchą stopą, ale później jednak
tak.
już teraz była Chorwacja, bardzo mocny rywal, teraz Hiszpania. Jeżeli poradzą sobie z Hiszpanią, no to pewnie już będzie ta pewność siebie na bardzo wysokim poziomie. Ale uważam, jeżeli pytasz mnie o moje typowania, no uważam, że powinna sobie Hiszpania poradzić i chociaż spodziewam się fantastycznego meczu, takiego naprawdę na miarę takich
to,
dwóch drużyn.
To niech tak będzie, Adrianie. Kto, bo nasz czas dobiega końca, ja. Więc tylko dodajmy, że 21, a więc wielki mecz Hiszpania-Portugalia, natomiast o godzinie 2 w nocy czasu polskiego, oczywiście w ciągu dnia w Stanach Zjednoczonych mecz Belgia-Stany Zjednoczone i okaże się właśnie, już będziemy wtedy w pełnym komplecie, jutro o poranku będziemy znali wszystkich ćwierćfinalistów piłkarskiego mundialu. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Redaktor Adrian Janiuk, dziennikarz Faktu, był z nami. Dziękuję bardzo, Adrianie.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu, łatwo się go nakłada i rozprowadza, a jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.